Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież przypomniał, że świętość nie jest luksusem zarezerwowanym dla nielicznych. Modlił się także za ofiary huraganów, które w tych dniach nawiedziły Polskę. Powiemy o spotkaniu Benedykta XVI z pielgrzymami w Castel Gandolfo. Następnie przed wrześniową beatyfikacją księdza Michała Sopoćki przybliżymy jego wileńskie lata, gdy był nie tylko kapelanem w wojsku, ale również cenionym spowiednikiem i ojcem duchownym. 20 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy od refleksji księdza Marka Starowiejskiego. Dziś o wiedzy i mądrości.
O głębokości bogactw mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Jakże często nie umiemy respektować Bożej tajemnicy. Zdaje się nam, że o Bogu wiemy wszystko. Tak bywa w starszych podręcznikach teologii, pośród subtelnych rozróżnień, sylogizmów, terminów greckich i łacińskich, wyliczanych herezji i schizm, ginie sam Bóg, Jego tajemnica, Jego głębia, Jego piękno. Paweł był wielkim teologiem, ale teologia była dla niego nie spekulacją intelektualną, ani luksusem intelektualnym. Była ona częścią głoszonej przez niego Ewangelii i co więcej, częścią jego życia. Tajemnica Boga wprawiała go w zachwyt i zdumienie i to swoje zdumienie przekazywał innym. Boga opisać nie można. Jest on nieskończoną głębią mądrości i wiedzy, które stanowią niepojęte i nieogarnione bogactwo. Jego wyroki są dla nas ludzi nieznane. Jego drogi nie są do wyśledzenia. Jego tajemnica trwa od wieków, a w tych Bożych tajemnicach jest Chrystus, a w Chrystusie w sposób przedziwny i my wybawieni od wieków. Zaś tajemnica Boga Chrystusa i Ducha Pocieszyciela olśniewa Pawła, gdy o niej mówi, brakuje mu słów. Tak widzą Boga mistycy. Oni doświadczyli obecność Boga, który mieszka w nieosiągalnym świetle, tak ogromnym, że oślepia człowieka i że staje się ciemnością, ale tak ciemną, że staje się jasnością oślepiającą człowieka. To światło widzieli męczennicy i ono dawało im siłę na stosie i na arenie wobec dzikich zwierząt. Umierając, widzieli otwarte niebiosa. To światło wiodło wielkich misjonarzy po drogach dalekich światów i dodawało im nieludzkich wprost sił do przezwyciężenia przeszkód. To światło oświecało wielkich pisarzy Kościoła, zgłębiających Boże tajemnice i przekazujących swoją wiedzę i mądrość innym. Tak można by długo wyliczać. Wiedza teologiczna prowadzi do mądrości, która sprawia, że wiadomości wchodzą w nasz krwioobieg duchowy i stają się motorem naszego postępowania. Potrzebna jest wiedza, teologia. Potrzebne są formuły i te teologiczne, i te modlitewne. Ale są one tylko pewnymi etapami na drodze do Boga, którego trzeba poznać i pokochać i wcielić w nasze życie. Ono zaś, oby biegło dla Niego, z Nim i przez Niego, bo w Nim jest wszystko i Jemu chwała na wieki wieków.
Pozwólmy, by nas ogarniał niezwykły urok świętości. Ten apel Benedykt XVI skierował w katechezie na audiencji ogólnej. Spotykając się z wiernymi w Castel Gandolfo, papież zwrócił uwagę, że liturgia Kościoła daje możliwość kroczenia w towarzystwie świętych. Oni, jak pisał Hans Urs von Balthasar, stanowią najważniejszy komentarz do Ewangelii. ukazując możliwości codziennego wprowadzania jej w życie, są dla nas prawdziwą drogą do Jezusa. Dlatego ważną i pożyteczną rzeczą na drodze wiary, obok rozważania Pisma Świętego i synowskiej miłości do Matki Bożej, jest znajomość żywotów świętych i korzystanie z ich orędownictwa, podkreślił papież.
Ich ludzkie i duchowe doświadczenie ukazuje, że świętość nie jest luksusem, nie jest przywilejem nielicznych, lecz wspólnym przeznaczeniem wszystkich ludzi, wezwanych, by być dziećmi Bożymi, powszechnym powołaniem ogółu ochrzczonych. Świętość jest osiągalna dla wszystkich, nawet jeżeli nie wszyscy święci są tacy sami. Niekoniecznie wielkim świętym jest ten, kto posiada nadzwyczajne dary. W rzeczywistości jest bardzo wielu takich, którzy znani są jedynie Bogu, gdyż ich życie na ziemi wydawało się najnormalniejsze. Swym przykładem świadczą, że jedynie pozostawanie w kontakcie z Bogiem napełnia człowieka Bożym pokojem i radością, uzdalniając go do szerzenia wokół pogody ducha, nadziei i optymizmu.
Serenità, speranza, ottimismo.
Jako przykłady świętych towarzyszących wiernym w tych dniach papież wskazał postacie Jana Eudesa, Bernarda z Clairvaux, Piusa X i Róży z Limy. Zachęcił, aby poznawaniu faktów z ich życia w miarę możliwości towarzyszyła lektura ich pism. Przypomniał przy tym przekonanie Georgesa Bernanosa, który w każdym życiu świętego widział nowy rozkwit wiosny.
W 25 w tym roku audiencji ogólnej uczestniczyło około 4000 pielgrzymów. Oddzielne pozdrowienie i błogosławieństwo papież skierował również do tych, którzy nie zmieścili się na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego. Polaków zapewnił o swej solidarności z ofiarami huraganowych wiatrów.
W minionym tygodniu przeszły przez Polskę niespotykane w tym regionie burze i huragany. Byli zabici i rani. Wielu straciło dobytek całego życia. Wszystkich, którzy w jakolwiek sposób ucierpieli na skutek tego żywiołu, pragnę zapewnić o mojej duchowej bliskości i pamięci w modlitwie. I wszystkim wam tu obecnym niech Pan Bóg błogosławi.
Jesteśmy taką małą grupą z archidiecezji gnieźnieńskiej. Byliśmy już na grobach apostołów, odwiedziliśmy także bazylikę Pawła za murami w tym roku pawłowym. Modliliśmy się w tym miejscu, korzystając także z łaski odpustu. Chcieliśmy jeszcze tutaj z Ojcem Świętym się spotkać. Mamy nadzieję, że to spotkanie również dla nas będzie owocne, będzie wartościowe.
Ksiądz Marek Mędyk, opiekun Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej. Przybyliśmy tutaj do Castel Gandolfo, aby spotkać się z Ojcem Świętym. Chcemy modlić się i prosić właśnie o pokój na świecie, ale przede wszystkim za młodzież polską, za polskie rodziny. Tak bardzo nam trzeba teraz modlitwy, ale też i papieskiego błogosławieństwa, takiego właśnie duchowego wsparcia.
W niedzielę Benedykt XVI spotka się z wiernymi na południowej modlitwie maryjnej w Castel Gandolfo.
Michał Sopoćko,
sługa miłosierdzia.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Nitkiewicz.
Przenosiny księdza Sopoćki do Wilna łączyły się z mianowaniem go na kierownika rejonu duszpasterskiego i awansem na stopień majora. Rejon obejmował 4 garnizony, 12 jednostek i 10 tysięcy żołnierzy. Wkrótce po przyjeździe z Warszawy 8 grudnia 1924 roku zwołuje odprawę wszystkich kapelanów. Chce kontynuować sprawdzone już wcześniej metody pracy z wojskiem. Tak więc, obok posługi sakramentalnej, kapelani mają przeprowadzać w swoich jednostkach cotygodniowe pogadanki. Od razu pojawia się problem kościoła garnizonowego w Wilnie. Kapelani odprawiali dotąd w świątyniach parafialnych, co jednak łączyło się z wieloma niedogodnościami. W porozumieniu z biskupem wileńskim podjęta więc zostaje decyzja oddania wojsku pojezuickiego kościoła św. Ignacego. Ponieważ został on zdewastowany jeszcze w czasach carskich, trzeba najpierw zatroszczyć się o jego odbudowę. Powstaje specjalny komitet, w którym ksiądz Sopoćko pełni funkcję skarbnika. W praktyce jednak będzie musiał pilnować wszystkiego osobiście, począwszy od zbierania pieniędzy pod oglądanie prac. Świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności, nie zawahał się poprosić o pomoc nawet marszałka Józefa Piłsudskiego i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Codziennie o 5 rano biegł na budowę, żeby wydać polecenia robotnikom i nieraz stawał pod pręgierzem krzywdzących posądzeń o niegospodarność. Ale dzieło ukończył. Na poświęceniu odbudowanej świątyni zjawił się sam prezydent Polski. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ksiądz Sopoćko zajmuje się jednocześnie młodzieżą pozaszkolną. Jest to nowa forma duszpasterstwa, dlatego sam musi zorganizować wszystko od podstaw. Owocem jego działalności będą funkcjonujące prężnie koła Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Dużo energii wkłada w pracę dydaktyczną z nauczycielami. Na prośbę kuratorium wileńskiego prowadzi dla nich kursy metodyczne i wykłady. Wiele publikuje, więc jeśli gdzieś nie może przybyć osobiście, docierają przynajmniej jego artykuły. Jest w najlepszym tego słowa znaczeniu społecznikiem, który nie szuka własnej chwały czy zysku, a jedynie dobra drugiego człowieka. Jakby tego było za mało, nowy arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski mianuje go w 1927 roku ojcem duchownym seminarium. Ksiądz Sopoćko jest w poważnej rozterce. Napisze we wspomnieniach: zbyt ceniłem funkcję ojca duchownego w formacji alumnów, uważając siebie za nieodpowiedniego na to stanowisko. Dlatego za propozycję pokornie podziękowałem, tłumacząc, że nie jestem tego godzien, że nie mogę samowolnie opuścić stanowiska proboszcza garnizonu, że nie jestem do tego należycie przygotowany. Ale decyzja arcybiskupa metropolity była nieodwołalna. Okazało się, że to właśnie arcybiskup miał rację. Ksiądz Sopoćko zanotuje bowiem w swoim dzienniku: widziałem wpływ na alumnów i kochałem ich oraz czułem ich pod tym względem wzajemność. Wielu z nich wybrało go sobie jako spowiednika. Widzieli w nim przede wszystkim świątobliwego kapłana, mającego, pomimo stosunkowo młodego jeszcze wieku, bogate doświadczenie. Traktował ich z miłością, a zarazem stanowczo. Pomimo tego, że był wymagający, wielu korzystało z jego kierownictwa duchowego również po ukończeniu studiów. Zawsze starannie opracowywał swoje wystąpienia, konferencje, kazania, rozmyślania. Obrazowym i prostym językiem tłumaczył tajniki życia duchowego. Jakże aktualne są jego myśli. Modlitwa jest konieczna dla wszystkich, grzeszników i sprawiedliwych, mówi ksiądz Sopoćko. Bez modlitwy grzesznicy nie zerwą kajdan swych zestarzałych nałogów i nie otrzymają miłosierdzia Bożego. Bez modlitwy sprawiedliwi nie postąpią na drodze cnoty i nie utrzymają się długo na jej wyżynach, lecz padną niebawem zwyciężeni pokusą. Sługa Boży postuluje jednocześnie, aby modlitewny kontakt z Bogiem rozciągnąć na cały dzień poprzez odmawianie w różnych okolicznościach aktów strzelistych. Pamięć na obecność Bożą uświęca nasze słowa i myśli, uszlachetnia uczynki, udoskonala zmysły i wyobraźnię oraz ułatwia poznawanie naszych grzechów i niedoskonałości w celu przebłagania za nie Boga i uniknięcia ich na przyszłość. Pamięć o obecności Bożej umacnia w walkach, cieszy w cierpieniu, budzi ufność, rodzi czystą intencję. Jest jednym z najdoskonalszych sposobów uświęcenia duszy. Ona jest najlepszym środkiem na zły humor, smutek i przygnębienie, albowiem napełnia duszę wielką, niewymowną radością, jest ostoją w niebezpieczeństwach, budząc ufność w Jego miłosierdzie. Zgodnie z zasadą w zdrowym ciele zdrowy duch, ksiądz Sopoćko propagował wśród alumnów ćwiczenia gimnastyczne. Za własne pieniądze kupił ciężarki, siłomierze, kije, przy pomocy których można było uprawiać szermierkę. Ćwiczenia prowadził osobiście. Ponadto towarzyszył klerykom w czasie codziennej przechadzki. Będąc abstynentem, przekonywał do abstynencji alumnów. Widział w niej sposób na rozwijanie osobistej doskonałości kapłańskiej oraz skuteczną metodę w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu. Pomimo nawały obowiązków wynikających z funkcji kapelana wojskowego i ojca duchownego, nie zrezygnował z działalności naukowej. Studiował, pisał artykuły, chciał pogłębiać swoją wiedzę i służyć nią jak najszerszej grupie ludzi. W 1928 roku został zatwierdzony w charakterze zastępcy profesora na Katedrze Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Prowadził wykłady i proseminaria z homiletyki, katechetyki, pedagogiki oraz przez pewien czas z historii filozofii. Musiał jednocześnie jak najszybciej zrobić habilitację, co było trudne do pogodzenia z innymi obowiązkami. Poprosił więc arcybiskupa wileńskiego i biskupa polowego o zwolnienie z funkcji ojca duchownego i kapelana. Ci początkowo odmawiali, potem odwlekali decyzję, świadomi, że nie znajdą nikogo lepszego. Ostatecznie jednak przychylili się do prośby księdza Sopoćki. Chociaż wykładał w Wilnie, robił habilitację na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wcześniej uzyskał doktorat. Przedmiotem jego badań były poglądy i nauka polskiego jezuity Mikołaja Łęczyckiego, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku. Ten wybitny zakonnik pozostawił po sobie wiele dzieł, dlatego ksiądz Sopoćko musiał przeprowadzić solidną kwerendę w bibliotekach polskich i zagranicznych. Dzięki pracowitości szybko uporał się z pisaniem pracy. Już w 1934 roku odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Cel, podmiot i przedmiot wychowania duchowego Mikołaja Łęczyckiego. Uzyskał tytuł docenta teologii pastoralnej. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło przeniesienie jego habilitacji na Uniwersytet Wileński, gdzie był zatrudniony.
Za tydzień ksiądz Krzysztof Nitkiewicz opowie o tym, jak ksiądz Michał Sopoćko został spowiednikiem siostry Faustyny Kowalskiej. A dziś to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania nas jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.